Innych krzeseł nie było w sali. Gospodarz zapewne sporządził te niskie sprzęty dla wygody niezwykłych zwierząt, które mu usługiwały. Na czym wobec tego zasiadła reszta kompanii? Nie zapomniano o nikim. Kucyki wtoczyły pniaki obciosane na kształt bębnów, a tak niskie, że nawet dla Bilba w sam raz. Wszyscy więc obsiedli stół Beorna. Ściany tej sali od wielu lat nie widziały równie licznego zgromadzenia. Była to wieczerza, czy może obiad, słowem posiłek, jakiego od opuszczenia ostatniego przyjaznego domu i pożegnania z Elrondem nie mieli w ustach. Wokół nich migotało światło ogniska i pochodni, a na stole płonęły dwie wysokie czerwone świece z pszczelego wosku. Goście jedli, a Beorn swym niskim, grzmiącym basem opowiadał im różne historie o dzikich krainach po tej stronie gór, szczególnie zaś o ciemnym, niebezpiecznym lesie, ciągnącym się daleko na północ i na południe. Straszliwy ten las leżał ledwie o dzień drogi od domu Beorna i przecinał wędrowcom drogę na wschód, a nazywał się Mroczną Puszczą. Krasnoludy słuchały, kiwając brodami. Wiedziały bowiem, że muszą zapuścić się w te lasy i że po przebyciu gór to jest najgroźniejsza przeszkoda do pokonania, zanim dotrą do warowni smoka. Najadłszy się goście z kolei zaczęli opowiadać własne historie, lecz Beorn wydawał się już senny i nie bardzo zważał na ich słowa. Mówili najwięcej o złocie, srebrze i drogich kamieniach, o robocie snycerskiej i złotniczej. Beorn jednak nie interesował się najwidoczniej tymi rzeczami. W jego sali nie było złotych ani srebrnych, a nawet w ogóle metalowych wyrobów, z wyjątkiem noży. Siedzieli przy stole długo, popijając miód z drewnianych kubków. Na dworze zapadła już ciemna noc. Dorzucono nowe kłody do ogniska. Łuczywa pogasły, lecz oni siedzieli wciąż w migotliwym blasku płomieni, pod słupami wznoszącymi się aż pod strop domu i czarnymi w górze niby wierzchołki drzew w lesie. Może to były czary, a może nie? Ale hobbitowi wydawało się, że słyszy w krokwiach szum, jakby wiatr w gałęziach i zawodzenie puszczyków. Wkrótce też Bilbo zaczął się kiwać sennie, a głosy dochodziły do jego uszu z coraz większej dali. I nagle ocknął się z drzemki. Wielkie drzwi skrzypnęły i trzasnęły. Beorna nie było w sali. Krasnoludy siedziały po turecku na podłodze wokół ogniska i śpiewały. Parę zwrotek brzmiało mniej więcej tak, ale śpiewano ich więcej, do późna w noc. W zeschłych wrzosach hulał wichr, w lesie już i powiew cichł, w lesie cienie dniem i nocą, ciemne dziwy straw migocą. Wiatr się stoczył z zimnych gór, grzmiał jak gromów groźny chór, jękły drzewa w leśnej głuszy, liść w gałęziach stulił uszy. Wiatr znów zaczął dąć na wschód, w lesie cicho jak i wprzód. Za to poza lasem blisko śpiewa wiatrem trzęsawisko. Trawy syczą, szuszczą źdźbła, w ziołach chrzęści nuta zła, a w jeziorze pęd wichury drze odbite w fali chmury. Przez samotne góry w bok wionął wiatr, gdzie czuwa smok. Pośród głazów tam olbrzymich z lasu czarne idą dymy. Wreszcie z dolin i ze wzgórz spłynął w noc jak w otchłań mórz, potem w żagiel dmąc miesiąca wodę srebrne gwiazdy strącał. Bilbo znów się zdrzemnął. Nagle Gandalf wstał.
— Pora spać — rzekł. — Pora dla nas. Chociaż nie dla Beorna, o ile go znam. W tej sali możecie odpoczywać spokojnie i bezpiecznie, ale ostrzegam, niech żaden z was nie zapomni, co Beorn powiedział, nim nas opuścił. Pod grozą śmierci nikomu nie wolno wyjść poza dom, póki słońce nie wstanie.
Bilbo zobaczył posłania już przygotowane w jednym końcu sali, na wzniesionym nieco nad ziemią pomoście między słupami a zewnętrzną ścianą. Dla hobita znalazł się mały siennik i wełniany koc. Owinął się nim z przyjemnością mimo letniej pory. Ogień przygasał, Bilbo usnął. W nocy jednak się ocknął. Na palenisku ledwie tliła się resztka żaru. Gandalf i krasnoludy spały, sądząc z oddechów. Biała plama światła leżała na podłodze. To księżyc zaglądał przez dymnik wycięty w dachu. Z dworu dochodził pomruk i taki łoskot, jakby jakieś ogromne zwierzę ocierało się o drzwi. Hobbitowi przyszło do głowy, że może to Beorn, przemieniony czarodziejską sztuką, i zaniepokoił się, czy niedźwiedź nie wejdzie do sali, by ich wszystkich pozabijać. Dał więc nura pod koc, schował się cały z głową, ale mimo strachu usnął zaraz znowu. Dzień był jasny, kiedy się Bilbo zbudził.
że jednak leżał w ciemnym kącie, jeden z krasnoludów, potknąwszy się o niego, runął z hałasem z pomostu na ziemię. Okazało się, że to Bofur. Zły z powodu tego wypadku, ledwie Bilbo otworzył oczy, zaczął zrzędzić. Wstał być wreszcie, próżniaku, bo nic ci nie zostawimy na śniadanie. Bilbo zerwał się natychmiast. Śniadanie! Krzyknął. Gdzie jest śniadanie? Przeważnie w naszych brzuchach, odpowiedziały krasnoludy, kręcąc się po sali. Ale resztki są jeszcze na ganku. Od świtu szukamy Beorna. Nie ma jednak po nim nigdzie ani znaku. Chociaż śniadanie było już zastawione, gdyśmy wyszli na ganek. A gdzie Gandalf? Spytał Bilbo, spiesząc się bardzo, żeby jeszcze coś zastać na stole. Pewnie gdzieś w pobliżu, odpowiedzieli. Lecz Bilbo nie zobaczył tego dnia czarodzieja, aż do wieczora. Przed samym zachodem słońca Gandalf wszedł do sali, gdzie hobbit i krasnoludy siedziały przy wieczerzy, obsługiwane przez niezwykłe zwierzęta Beorna, które się nimi opiekowały od rana. Beorna nikt nie widział ani nie słyszał od poprzedniej nocy, toteż wszyscy zaczynali się już tym niepokoić. — Gdzie jest gospodarz tego domu i gdzieżeś ty bywał cały dzień? — zakrzyknęli wszyscy. — Pytajcie po kolei, ale w każdym razie odpowiem dopiero po wieczerzy. Nic w ustach nie miałem od śniadania. Wreszcie Gandalf odsunął talerz i dzbanek, zjadł dwa bochenki chleba, grubo posmarowane masłem, miodem i gęstą śmietaną i wypił co najmniej kwartę miodu, a na zakończenie zapalił fajkę. Najpierw odpowiem na drugie pytanie, rzekł. Ale patrzcie, toż to wymarzone miejsce do puszczania kółek. I przez długi czas nie mogli nic więcej z niego wyciągnąć. Tak był zajęty. Posyłał kółka dymów w taniec wokół słupów, kazał im zmieniać kształty i kolory, a w końcu na wyścigi uciekać przez dymnik w stropie. Musiał to być dziwny widok, gdy tak wzlatywały nad dachem jedno po drugim zielone, niebieskie, czerwone, srebrzyste, żółte i białe. Małe kółka prześlizgiwały się przez duże, splatały w ósemki i chmarami jak ptaki odfruwały w świat. Tropiłem ślady, rzekł wreszcie Gandalf. Musiał tu odbywać się ostatniej nocy istny wiec niedźwiedzi na dziedzińcu przed domem. Doszedłem wkrótce do wniosku, że nie wszystkie Beorn poprzemieniał z innych zwierząt, bo za wiele ich było i zbyt różnych. Powiadam wam, musiały wśród nich być i małe, i duże, i zwykłe, i olbrzymie, a wszystkie tańczyły od zapadnięcia nocy aż do świtu prawie. Ściągnęły z różnych stron świata, ale żaden nie przybył z zachodu, zza rzeki, od gór. W tamtym kierunku prowadził jeden tylko trop, który wskazywał, że niedźwiedź odszedł stąd i dotychczas nie wrócił. Po tropach trafiłem pod samotną skałę. Ślad jednak urywał się na brzegu rzeki, a za skałą nurt jest głęboki i tak porywisty, że przejść wbród nie sposób. Jak pamiętacie, na ten brzeg dostać się łatwo po grobli, lecz po drugiej stronie skała opada urwiskiem nad kipielą wodną. Musiałem wędrować kilka mil, zanim znalazłem miejsce, gdzie rzeka rozlewa się szerzej i płyciej i gdzie mogłem się przeprawić, brodząc i płynąc, a potem znów wracałem kilka mil, żeby odszukać ślady niedźwiedzia. Za późno już było, więc nie mogłem iść tym tropem daleko. Wiódł prosto do sosnowego boru na wschodnich stokach gór mglistych, w którym mieliśmy przed wczorajszej nocy przyjemne spotkanie z wilkami. Ano, odpowiedziałem chyba w ten sposób również na pierwsze wasze pytanie, zakończył Gandalf i umilkł, zapadając na długą chwilę w zadumę. Hobbitowi wydało się, że zrozumiał ukryty sens opowieści czarodzieja. Co teraz poczniemy? Krzyknął, jeżeli on sprowadzi wargów i gobliny. Wszystkich nas tu zaskoczą i pozabijają. A przecież mówiłeś, że on nie żyje z tamtymi w przyjaźni. Mówiłem. Nie bądź głupi, Bilbo. Idź lepiej do łóżka, bo widzę, że ci już rozum usnął w głowie. Hobbit, bardzo zgnębiony, uznał, że nic lepszego zrobić się nie da i poszedł spać. Krasnoludy jeszcze śpiewały swoje pieśni, gdy on już zasnął, łamiąc sobie nawet przez sen głowę nad sekretami Beorna. Śniło mu się, że setki czarnych niedźwiedzi tańczą przy księżycu powoli, ciężko, w kółko po dziedzińcu. Ocknął się, kiedy reszta kompanii spała i znów usłyszał, jak poprzedniej nocy, jakieś skrobanie, tupot, posapywania i pomruki za drzwiami. Nazajutrz rankiem zbudził ich Beorn we własnej osobie. — A więc jesteście wszyscy jeszcze tutaj — rzekł. Podniósł w górę hobita i ze śmiechem dodał. — Jak widzę, nie zjadły cię wilki, ani gobliny, ani złe niedźwiedzie.
Zgoła bez szacunku poklepał pana Bagginsa w okolicach kamizelki. Brzuszek nam się z powrotem pięknie zaokrąglił na chlebie i miodzie. Chodź no do stołu, podjemy sobie znowu. Siedli więc wszyscy wraz z gospodarzem do śniadania. Beorn teraz dla odmiany był bardzo wesoły. Humor miał wspaniały i rozśmieszał całe towarzystwo zabawnymi historyjkami. Nie musieli też dłużej zgadywać, gdzie tak długo przebywał i dlaczego wrócił tak serdecznie do nich usposobiony, bo sam im to powiedział. Był na drugim brzegu rzeki, aż w górach, z czego widzicie, że umiał szybko maszerować, przynajmniej w skórze niedźwiedziej. Zobaczył wypaloną pożarem wilczą polanę i przekonał się, że ta część opowieści Gandalfa mówiła prawdę. Dowiedział się nawet czegoś więcej. Przyłapał jakiegoś warga i goblina błądzących po lesie. Od nich zasięgnął języka. Patrole goblinów wspólnie z wilkami w dalszym ciągu szukały krasnoludów, rozwścieczone zabójstwem wielkiego goblina oraz poparzeniem nosa przywódcy wargów, a także śmiercią wielu jego najdzielniejszych podwładnych poległych od ognistych pocisków czarodzieja. Tyle mu wilk i goblin, gdy ich przycisnął, powiedzieli. Domyślał się jednak, że gorszych jeszcze rzeczy należy oczekiwać. Że przygotowuje się wielki wypad całej armii goblinów i sprzymierzonych z nimi wargów na kraje leżące w cieniu gór. Obława na krasnoludów i zemsta na ludziach oraz wszelkich stworzeniach zamieszkujących te strony, podejrzanych o udzielanie pomocy zbiegom. Twoja opowieść, Gandalfie, była bardzo ciekawa, rzekł Beorn. Ale podoba mi się teraz tym bardziej, że jest, jak się upewniłem, prawdziwa. Musisz mi wybaczyć, że ci nie uwierzyłem na słowo. Gdybyś, jak ja, żył w najbliższym sąsiedztwie Mrocznej Puszczy, nie ufałbyś bez zastrzeżeń nikomu, chyba temu, kogo znasz tak dobrze albo lepiej niż rodzonego brata. W każdym razie bądź pewien, że spieszyłem z powrotem jak mogłem, by się przekonać, czy jesteście cali i zdrowi i ofiarować wam wszelką pomoc, jaką rozporządzam. Od dziś będę miał dla krasnoludów więcej niż dotąd życzliwości. Wielki goblin zabity, wielki goblin zabity, mruczał sam do siebie z uciechą. A co zrobiłeś z tym wilkiem i goblinem? Spytał nagle Bilbo. Chodź i zobacz, odparł Beorn. I wszyscy za jego przewodem poszli na drugą stronę domu. Nad bramą wejściową przybita była głowa goblina, a wilcza skóra wisiała rozpięta na sąsiednim drzewie. Beorn był straszliwy dla wrogów. Lecz teraz już krasnoludy zyskały jego przyjaźń, więc Gandalf uznał za stosowne opowiedzieć Beornowi wszystko i wyjawić prawdziwy cel wyprawy, aby skorzystać w pełni z obiecanej pomocy. A oto, co im Beorn przyrzekł. Dostarczy wszystkim kucyki, Gandalfowi zaś konia na drogę do granicy lasów. Zaopatrzy ich w prowiant, wystarczający przy oszczędnej gospodarce na kilka tygodni, a tak opakowany, żeby dźwiganie go nie sprawiało wiele kłopotu. Da im więc orzechy, mąkę, suszone owoce w szczelnie zamkniętych słojach, miód w wypalanych z czerwonej gliny garnkach i ciasto dwakroć pieczone, dzięki czemu trzyma się długo i nawet w małej ilości spożywane dodaje sił w marszu. Wypiek tego ciasta należał do sekretów Beorna. W skład ciasta wchodził przede wszystkim miód, dodawany do wszystkich niemal potraw w tym domu, bardzo pożywnych, jakkolwiek pobudzających pragnienie. Wody, zapewnił Beorn, nie zabraknie wam w drodze. Po tej stronie lasów wszędzie pełno strumieni i źródeł. Ale ścieżka przez Mroczną Puszczę jest ciemna, niebezpieczna i uciążliwa, rzekł. O żywność i wodę bardzo tam trudno. Nie pora jeszcze na orzechy. Co prawda może zdążą dojrzeć i przejrzeć, nim przeprawicie się przez puszczę. A z tego, co tam rośnie, chyba tylko orzechy nadają się do jedzenia. Wszystko inne jest dzikie, czarne, niesamowite. Użyczę wam skórzanych worków na wodę, a także łuków i strzał. Wątpię jednak, czy cokolwiek z tego, co spotyka się w Mrocznej Puszczy, można jeść lub pić bez szkody dla zdrowia. Jest tam, jak wiadomo, pewien strumień, czarny i bystry, który przecina ścieżkę. Nie ważcie się z niego pić ani się w nim kąpać, bo słyszałem, że to woda zaczarowana powoduje śpiączkę i utratę pamięci. Zresztą ciemności zalegają las. Nie sądzę, byście zdołali coś jadalnego czy trującego z łuków upolować, nie schodząc ze ścieżki. Tego zaś pod żadnym pozorem nie wolno wam zrobić. Oto wszystkie już rady, których mogę wam udzielić. Od chwili, gdy wejdziecie w puszczę, niewiele już potrafię wam pomóc. Tam już musicie polegać tylko na własnym szczęściu i męstwie, no i na zapasach, w które was zaopatrzę. Ale życzę wam wszelkiej pomyślności i dom mój będzie dla was otwarty, jeśli wam tędy wypadnie wracać.